Wczoraj mieliśmy tutaj ślub. Niektórych z Was nie było, ale możecie sobie wyobrazić, co mogło się dziać na ślubie muzyków, których większość znajomych jest muzykami. Jaka mogła być muzyka? Muzykowali koledzy ze szkoły Marcina i Karoliny, bo Marcin i Karolina poznali się właśnie w szkole muzycznej. Jest to świat, do którego można wejść przez milion godzin ćwiczeń. Później mieliśmy przyjęcie i była to okazja do wypowiedzi wielu osób. Niektórzy nawiązywali do swojego ślubu, ale jeszcze częściej było nawiązywanie do pewnego innego wydarzenia z osobistej historii, którym było nawrócenie do Chrystusa, no bo w takim towarzystwie często o tym się mówi. Dla niektórych uczestników musiało to brzmieć dosyć enigmatycznie, zdawałem sobie z tego sprawę, a nawet dziwnie. Ja też nawiązałem do swojego nawrócenia jako największego przełomu w moim życiu, jakiego doświadczyłem. Wydarzenie, które obróciło moje życie o 180 stopni. I chociaż jest to dla mnie coś całkowicie realnego, życie rzeczywiście odwróciło się do góry nogami, to jestem świadomy, że dla wielu ludzi, którzy tego słuchają, to jest totalna abstrakcja, fikcja, żeśmy sobie coś wymyślili. I rozumiem, że może to brzmieć dla kogoś bardzo abstrakcyjnie, wręcz niewiarygodnie. Trochę tak jak, no właśnie, co byście sobie pomyśleli, gdybym wyjechał na parę dni na Węgry, powiedzmy, potem jeszcze kilka podobnych tajemniczych wypraw na Węgry i w końcu zacząłbym Wam opowiadać, że tam na Węgrzech trafiłem do pewnej posiadłości 100 kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu, w niewysokich górach na całkowitym pustkowiu. Jechałem na to miejsce samochodem przez lasy, pastwiska i nagle pojawił się szlaban, kamery. Jechałem kawałek dalej. Przepiękny drewniany dom w stylu alpejskim. Po bokach zabudowania gospodarcze, stajnie dla koni. Przy podjeździe do tego domu maszty z flagami węgierską i szwajcarską. Wszędzie szwajcarska dokładność, lądowisko dla helikopterów. Zaprosił mnie tam pewien człowiek, który zaprosił też trochę innych ludzi, o których wywiedział się ciekawych rzeczy. Poszukiwał kogoś, kogo uczyniłby swoim zastępcą, a był bankierem z Zurychu, prowadził wiele imponujących działalności na całym świecie i postanowił znaleźć swojego następcę, któremu przekaże wszystko, kto by dalej kontynuował. I wiecie, co się stało podczas ostatniego mojego wyjazdu na Węgry? Powiedział mi, że to mnie wybrał na swojego następcę. Jak byście zareagowali, gdybym coś takiego Wam opowiadał? Grzegorz, szaleju się najadłeś, mówiłeś, że jesteś abstynentem, coś Ci się w głowie roi. Tak mniej więcej mam wyobrażenie, niektórzy reagują, jak opowiadam im o swoim nawróceniu do Chrystusa. Tak troszeczkę z politowaniem. Oczywiście ludzie, którzy sami tego nie doświadczyli, i o tym, że to zmieniło moje życie o 180 stopni. Jakbym opowiadał Wam właśnie historię o szwajcarskim domu na Węgrzech. Ale wtedy mówię do kogoś z Was, chodź, coś Ci pokażę. Wyciągam z portfela plastikową kartę z tajemniczym napisem UBS, czyli United Bank of Switzerland. Wkładam do bankomatu. Cyfry się nie mieszczą. No ale skoro nie chcesz już być moim przyjacielem, to jakoś to zniosę, ależ nie, już wierzę. Gdyby coś takiego się zdarzyło, uspokoję was, to się nie zdarzyło, tylko kilka elementów z tej historii jest prawdziwych, ale gdyby zdarzyło się to w całości, to byłaby dobra ilustracja do tego, czym jest nawrócenie. Dla kogoś brzmi całkowicie niewiarygodnie, ale dla mnie to są fakty. Jest też inna grupa ludzi, słuchających tego, co mówię o nawróceniu, którzy doświadczyli czegoś takiego jak nawrócenie do Chrystusa, ale jak mówię, że ono obróciło moje życie o 180 stopni, to się mocno zastanawiają, dlaczego oni w ten sposób tego nie doświadczyli, nie wiedzą, jak tego doświadczyć. Są jak ktoś, kto posiada zasobne konto, ale z jakichś powodów o tym nie wie. Fragment Ewangelii Jana, który poznamy dzisiaj, coś o tym mówi. Rzuca światło, pokazuje, na czym polega żywa więź człowieka z Chrystusem, jakie warunki trzeba spełnić, by jej doświadczyć. I idziemy więc dalej przez Ewangelię Jana, bo to jest nasza obecna podróż tutaj podczas tych wykładów co dwa tygodnie. I przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu, Ewangelia Jana 5, 21 wers i dalej. Jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Co Chrystus może uczynić dla człowieka? Kluczowe słowo tutaj, ożywia. W pierwszym zdaniu, Chrystus ożywia. W jakim znaczeniu ożywia? W wersie 24, na samym dole, jest to opisane bardziej szczegółowo. Ostatnie słowa, ze śmierci przeszedł do życia. Chrystus może ożywić człowieka w taki sposób, że można o nim powiedzieć, że ze śmierci przeszedł do życia. Zwróćmy uwagę na czas, który tu występuje. Czas przeszły, dokonany. To się już stało, tak? Ze śmierci przeszedł do życia. Dosyć dramatyczna przemiana, prawda? Nie jest to zmiana troszeczkę stopniowa. To raczej brzmi jak o 180 stopni. Ale jak można powiedzieć o człowieku, który cały czas żyje fizycznie, że ze śmierci przeszedł do życia, że był martwy i ożył? Ta przemiana zachodzi w duchu człowieka, w najgłębszych pokładach. Duch człowieka był martwy, a teraz jest ożywiony. Człowiek bez pomocy Chrystusa jest martwy dla Boga. Nie ma z nim żadnej więzi, niezależnie od tego, co mu się wydaje, że ma. Chociaż żyje fizycznie, myśli, ma emocje, może też być bardzo religijny lub niereligijny, niczego to nie zmienia. I tak jest martwy w sferze ducha, nie ma osobistej więzi z Bogiem. Ale może przyjść moment, że duch zostanie ożywiony, człowiek stanie się żywy dla Boga i powstaje żywa więź z Bogiem. Jak się doświadcza na co dzień żywej więzi z Bogiem, gdy już zaistnieje? Jak to się odbywa, ta więź z Bogiem, jak się toczy? Mechanizm pokazany jest w wersie 24. Jezus mówi, kto po pierwsze słucha słowa mego, człowiek słucha słów Chrystusa, na przykład jakichś obietnic, następnie drugie, wierzy, czyli reaguje zaufaniem, opiera się na tych Bożych obietnicach. I wtedy, trzecie, ma, tak? Czyli doświadcza dzieła Boga w swoim życiu, realizacji jakiejś obietnicy. Tak się doświadcza żywej więzi z Bogiem. Jeżeli jest jakiś problem, z którym się zmagamy, Duch Święty przypomina nam odpowiednie słowa Boga, obietnice. Możemy zareagować zaufaniem: Boże, ufam Ci. I wtedy Bóg się angażuje. Taki mechanizm. Obietnice Boga są jak karta bankomatowa. Jest problem? Mam obietnicę. Ktoś ma problem? Mamy obietnicę. Jakie są typowe działania Boga w życiu człowieka, czyli w życiu kogoś, kogo duch już został ożywiony? Jak Bóg działa w życiu człowieka, który Jemu ufa? Pomyślałem o takich działaniach Boga, których sam doświadczyłem. Daje pewność do mojego serca, że jestem dzieckiem Boga w każdych okolicznościach i że nikt nie może mi tego zabrać. Daje do mojego serca zaufanie w ekstremalnych sytuacjach. Daje do mojego serca miłość, zwłaszcza jest to widoczne, jeśli chodzi o wrogów, tak? Daje mądrość, kiedy trzeba. Daje poczucie najgłębszej satysfakcji. Daje zrozumienie Bożego Słowa, także mogę je pojąć duchem. Zaszczepia w moim sercu pragnienie, żeby podobać się Jemu i żyć świętym życiem. Napełnia mnie pragnieniem, by inni ludzie poznali Chrystusa i na końcu wysłuchuję różnych próśb. Wszystkich tych rzeczy doświadczyłem po nawróceniu do Chrystusa. To jest moja karta bankomatowa, którą mam. Cały świat się może z tego śmiać i pokazywać mi środek mojego czoła, natomiast ja swoje wiem, tak? Nikt mi tego nie zabierze. Podchodzę do najbliższego bankomatu, w cudzysłowie, i korzystam z tego, co mam na koncie. Jest intrygujące pytanie oczywiście, jak się wchodzi w posiadanie takich przywilejów? Jak człowiek doświadcza ożywienia ducha? Dlaczego ja tego doświadczyłem, a niektórzy nie doświadczyli? Od czego to zależy? Czy Bóg tak arbitralnie wybiera sobie ludzi takim kaprysem, a ten mi się podoba, tamten nie? Takie wrażenie można mieć, można by odnieść tutaj z końcówki 21 wersu, gdzie jest powiedziane, że Syn Boży ożywia tych, których sam chce. Ale popatrzmy na to bardziej uważnie. Dlaczego jedni ludzie zostają ożywieni, doświadczają nowego życia z Bogiem, a co za tym idzie, zbawienia, a inni tego nie doświadczają? Od czego to zależy? Wers 22. Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi. A więc odbywa się pewien sąd, który o tym decyduje. I to nie kiedyś na sądzie ostatecznym, tam będzie tylko ogłoszenie tego, co się stało w ciągu naszego życia. Ten sąd odbywa się teraz na naszych oczach i dokonuje go Jezus Chrystus. W jaki sposób? Przez to, że człowiek jakoś na niego reaguje. Jezus Chrystus, twoja reakcja. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu. Jeżeli ktoś chciałby, żeby Chrystus ożywił jego ducha, tym samym dał mu zbawienie, taki człowiek potrzebuje spełnić pewien warunek. Warunkiem jest to, że musi oddawać taką samą cześć Synowi jak Ojcu. O co w tym chodzi? Dlaczego postawiony jest taki warunek, że taka sama cześć dla Syna Bożego, jak i dla Boga Ojca? W tamtym otoczeniu, w którym pojawił się Jezus, prawie wszyscy uważali się za czcicieli Boga. Ale kiedy się pojawił Chrystus i pokazał, jaki Bóg naprawdę jest, większość go odrzuciła. I to jest właśnie ten sąd, który się odbywa, który decyduje o wieczności. Człowiek potrzebuje uznać Boga. Bóg nie przyjmie do nieba kogoś, kto go nie uznał, tak? Nie zrobi sobie z nieba drugiej ziemi. Człowiek potrzebuje naprawdę go uznać. Ale żeby taka decyzja miała wartość, to człowiek najpierw potrzebuje poznać prawdę o Bogu, jaki On naprawdę jest, jakie ma oczekiwania. I dopiero wtedy może zadecydować, czy uznaje Boga, czy nie. Bo jeżeli pod pojęcie Boga podstawię to, co mi pasuje, nie dbając o to, jaki Bóg naprawdę jest, to jaką wartość ma to, że ja powiem, że Go uznaję, tak? Tak naprawdę nie uznaję Go, tylko jakieś wyobrażenia, które o Nim mam. Wielu ludzi mówi, że uznaje Boga, ale taka deklaracja nie ma żadnej wartości, dopóki człowiek nie pozna, jaki Bóg naprawdę jest i jakie ma oczekiwania człowieka. I wtedy może rzeczywiście zadecydować. Wielu ludzi mówiło, że uznają Boga, ale przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boga, i pokazał, jaki Bóg naprawdę jest. Gdy ludzie poznawali Chrystusa, to co mówił i co robił, to nieraz chwytali za kamienie, żeby go zabić. Tyle warte były ich deklaracje, że uznają Boga. Więc ty też, zanim wypowiesz się na temat, czy uznajesz Boga, czy go odrzucasz, zanim powiesz, że go odrzucasz, albo że uznajesz, poznaj łaskawie, jaki on jest. Wykonaj robotę, bo inaczej twoje deklaracje nie mają najmniejszej wartości. Czy lubisz mniamniamę? No powiedz, czy lubisz mniamniamę? Kto lubi mniamniamę? Aha, musielibyśmy najpierw poznać, jak smakuje mniamniama, żeby się wypowiedzieć. W podobny sposób, jak ktoś mówi, uznaje Boga, wierzę w Niego, ale jego wyobrażenia w ogóle nie przystają do tego, jaki Bóg jest, jaką wartość mają deklaracje. Jaki więc On jest, Bóg? Jakie oczekiwania ma od człowieka? Przeczytajmy dalszą część dzisiejszego fragmentu Ewangelii Jana, który poznajemy, wers 25. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Jaki On jest? Jaką osobą jest Bóg? Jakie ma oczekiwania od człowieka? Jaki obraz Boga jest tu namalowany? Obraz jest właśnie taki, że człowiek bez konkretnej pomocy ze strony Chrystusa pozostaje martwy dla Boga. Jest martwy w sferze ducha. Nie ma żadnej relacji z Bogiem. Żyje fizycznie, ale jego duch jest martwy. Taki jest stan wyjściowy każdego człowieka. I jedyną szansą dla człowieka jest co? Że umarli usłyszą głos Syna Bożego. Jedyną szansą dla człowieka jest to, że Chrystus powie do jego ducha jedno słowo. Żyj. A słowa Chrystusa mają moc. Co się stanie, kiedy Chrystus powie do ducha człowieka żyj? Popatrzmy. Ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jego słowa mają moc. Jak Chrystus powie, ożyj duchu, to się to stanie. Jego słowa mogą ożywić ducha człowieka, ducha twojego, żebyś mógł czy mogła mieć więź z Bogiem, jeżeli jeszcze tego nie masz. Wystarczy jedno Jego słowo. Można to przyrównać do defibrylacji. Serce człowieka stanęło, ale ratownik przykłada elektrody defibrylatora, włącza impuls elektryczny, kilka tysięcy volt, kilkadziesiąt amper na ułamek sekundy i tym impulsem przywraca bicie serca. Tak samo Chrystus jednym słowem żyj potrafi ożywić ducha człowieka i przywrócić mu zdolność kontaktu z Bogiem. Tak jak Chrystus jednym słowem stworzył świat, jest nazywany stworzycielem, tak jak jednym słowem potrafił ożywić martwego człowieka, tak samo jednym słowem ożywia martwego ducha, aby miał więź z Bogiem. Jak to zjawisko występuje dzisiaj? Jak ta duchowa defibrylacja może nastąpić dzisiaj? Bóg wtajemnicza nas, jak to się dzieje. Popatrzmy list do Rzymian 10. Słowo to jest blisko ciebie. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Słowo Chrystusa. Użyte tutaj w języku oryginalnym greckim słowo rema oznacza słowo wypowiedziane osobiście do danej osoby w odróżnieniu od logos, czyli słowa zapisanego i czytanego. Rema Chrystusa w liczbie pojedynczej, tak jak jest w oryginale, tak w naszym tłumaczeniu tutaj w Biblii Tysiąclecia, słowo, nie słowa. Chrystus powie do ciebie jedno słowo, do twojego ducha, żyj i twój duch ożywi. Jak po impulsie defibrylatora. I co ciekawe, jak widzieliśmy to w pierwszym dzisiejszym odcinku Ewangelii Jana, by już nigdy nie przestać żyć, tak? Ten nasz duch od tego momentu żyje życiem wiecznym i nikt nie może nam tego zabrać. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest, w jakich technicznych okolicznościach się to wszystko dzieje. I ten wers 8 tutaj w liście do Rzymian 10 mówi, że jest to słowo wiary, którą głosimy. A więc podczas wykładu Bożego Słowa albo podczas studium biblijnego, tak, to słowo dociera do nas w formie fizycznej. Twój umysł to słyszy. Dlaczego? Skoro to duch potrzebuje impulsu, to dlaczego my potrzebujemy usłyszeć to słowo? Aha, bo zanim Chrystus wykona swoją robotę w twoim sercu, czyli pośle ten impuls ożywczy, ty potrzebujesz coś zrobić. Tak jak tu w wersie 16 jest powiedziane, że nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. To najpierw człowiek potrzebuje w swoim umyśle podjąć decyzję, tak? Że da posłuch temu wezwaniu. Potrzebne jest po prostu nawrócenie. Czyli taka decyzja uznania Boga w swoim umyśle, że oddaję Mu całego siebie, zapraszam Go na pierwsze miejsce w moim życiu, na tron. Do tej pory sam rządziłem swoim życiem, a teraz to chcę o 180 stopni zmienić. Gdy dasz posłuch Ewangelii w ten sposób, gdy podejmiesz decyzję nawrócenia, Chrystus pośle swoje rema, swoje słowo, jedno słowo, które przywróci życie twojemu sercu, twojemu duchowi. Twój duch jakby otworzy oczy i powie do Boga jakieś pierwsze słowo. Nieważne jakie, ale powie, bo zostanie przywrócona, nawiązana właśnie osobista więź z Bogiem. Może nasz duch najpierw ziewnie, tak obudzony z tego uśpienia. Nieważne, ale właśnie taki obraz Boga został tu namalowany przez Chrystusa. Taki Bóg jest i takiej odpowiedzi od człowieka oczekuje. Bóg nie oczekuje od nas niczego innego, jak tylko nawrócenia. Poddania Mu swojego ja, całego serca. Człowiek jednak woli swój obraz rzeczywistości, trzyma się swoich wyobrażeń i nie uznaje tego, że jego duch jest martwy i że cokolwiek by robił, czy mówił, niczego to nie zmienia. Człowiek jednak woli wierzyć, że może, więc stwarza cały system religijny i robi wszystko, co mu przyjdzie do głowy, co można by jeszcze wstawić do tego systemu religijnego, na ile czas życia pozwoli, za wyjątkiem jednego. Nawrócenia do Chrystusa. Albo zniekształci tak ideę nawrócenia, że też stanie się częścią systemu religijnego, sprowadzi nawrócenie do Chrystusa do czegoś powierzchownego, rytualnego, zamiast poddania Bogu swojego ja, albo pomiesza to nawrócenie z systemem religijnym tak, że nigdy nie wiadomo, czy to nawrócenie tak naprawdę nastąpiło, czy nie. Czy nawróciłeś się do Chrystusa? Tak, miałem to na 5. stopniu oazy. To, że 5. stopień oazy był, to wiadomo. Ale czy było prawdziwe nawrócenie? Gdy przyszedł Chrystus, przyszedł do ludzi, którzy prawie wszyscy twierdzili, że oddają cześć Bogu, że uznają Boga, za wyjątkiem może marginesu, tam celników i grzeszników, którzy byli świadomi, że nie oddają czci Bogu. Cała reszta uważała, że oddaje cześć Bogu. Dlaczego tak twierdzili? Uznawali, ale obraz Boga, który im pasował. Boga, który zadowoli się ofiarami, czasami wielkimi i skrupulatnie składanymi. Ale gdy przyszedł Chrystus i pokazał, jaki Bóg naprawdę jest, że nie chce systemu religijnego, tylko ich serc, świat im się zawalił, chwycili za kamienie i chcieli go zabić. Poznaj najpierw, jaki Bóg jest i czego naprawdę od człowieka oczekuje. Dopiero wtedy wypowiesz się, czy go uznajesz. Bez tego twoje deklaracje, że wierzysz w Boga i go uznajesz, nie mają najmniejszego sensu. A Bóg oczekuje tylko jednego, tak? Naszych serc, czyli tak naprawdę nawrócenia. Czyli żebyśmy uznali, że do tej pory jednak biegliśmy w przeciwną stronę i to jednak moje ja było na tronie. I wtedy możesz zdecydować, tak lub nie. Może odpowiedzieć na wezwanie Ewangelii, oddać swoje serce bez reszty Chrystusowi, obrócić się o 180 stopni. On wtedy nie zawiedzie, przyłoży swoje elektrody do twojego serca i pośle odpowiedni prąd, by je ożywić, to przenośnie. Wystarczy, że powie jedno słowo, tak? Powie do twojego ducha, żyj i ożyje na wieki. Ale skutek będzie jeszcze jeden i przeczytajmy ostatnią część fragmentu od 27 wersu. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic uczynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Tym razem jest mowa o czymś innym. Chociaż tutaj Chrystus też użyje swojego słowa, ale do czegoś innego. Użyje go kiedyś w przyszłości wobec naszych ciał. Jest tu mowa o fizycznym zmartwychwstaniu wszystkich ludzi. I rzeczywiście taka jest obietnica, że Chrystus powie do wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek istnieli, wstańcie. I tak się stanie. Jego słowa mają zawsze tą samą moc. Ale szczególną wartością tutaj jest coś innego, do czego człowiek zmartwychwstanie. Czy do życia z Bogiem, czy do potępienia. Bo każdy człowiek zmartwychwstanie, czy w to wierzy, czy nie, ale do czego? Czy do wieczności z Bogiem, czy do wieczności z dala od Boga. Ale najciekawsze jest tutaj kryterium rozdzielenia. Niektórzy do wieczności z Bogiem, niektórzy bez Boga, ale jakie kryterium? Wers 29. Dobre i złe czyny. To, w jaki sposób odczytujesz te słowa, zależy od obrazu Boga, jaki nosisz w swoim umyśle. Jaką osobą jest Bóg i jakie ma oczekiwania od człowieka. I dochodzimy tutaj do punktu kulminacyjnego. Jakie masz wyobrażenia o Bogu? Co to znaczy dobre czyny, a co to znaczy złe? I znowu, a co pokazał Jezus? Ludzie mieli oczywiście swoje wyobrażenia, co to znaczy dobre i złe czyny, ale co pokazał Jezus? Co dla Niego oznaczają dobre czy złe czyny? Konsekwentnie daje tutaj swój przykład i popatrzmy na wers 30. Zwróćmy uwagę na słowo, kluczowe słowo szukam. Tak? Jezus mówi, ja szukam nie własnej woli, ale woli Ojca. To słowo pokazuje motywację w sercu, jakie było dążenie Chrystusa, Jego postawa, szukać woli Boga. Dobry czyn polega na tym, że szukasz nie swojej woli, lecz woli Boga. Zły czyn, gdy przeprowadzasz swoją wolę, a nie wolę Boga. Chcesz po swojemu. O jakości czynu decyduje nie tyle sam czyn, co motywacja, która za nim stoi. Pragnienie wypełnienia woli Boga. Skąd się bierze w nas ta motywacja? Jezus jeszcze w innym miejscu opisał przemianę, która zachodzi w sercu człowieka, która powoduje, że ma dobre motywacje. Popatrzmy, Ewangelia Jana 3. Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Jezus nazwał tą przemianę, która decyduje o tym, czy nasze czyny są dobre, czy złe, narodzeniem na nowo. Tak? I to jest to samo, co ożywienie ducha. Tak? Potrzebujemy właśnie, żeby Bóg to w nas zrobił. Narodził naszego ducha na nowo, obudził, wskrzesił. I to odrodzenie dopiero uzdalnia nas do właściwej motywacji. I wtedy nasze czyny będą dobre. O tym, czy czyny są dobre, decyduje dążenie w sercu. Ale to, co jest najgłębiej w naszych sercach, nie zmienia się przy każdej okazji, lecz zmienia się co najwyżej raz w życiu. Właśnie wtedy, kiedy Duch Święty ożywia naszego ducha i jest ten nowy początek. Ale żeby to nastąpiło, znowu, potrzebna jest decyzja samego człowieka. Jeszcze inaczej jest to opisane Dzieje Apostolskie 2. Zobaczmy, jaka decyzja jest potrzebna ze strony człowieka, żeby Duch Święty przemienił jego serce. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Co jest potrzebne, żeby z serca człowieka popłynęła dobra motywacja? Potrzebne jest odrodzenie ducha, tak? Ten nowy początek, ale jeszcze wcześniej potrzebne jest nawrócenie. Chrzest jest tylko symbolem, sposobem na wyrażenie tego, ale istotą jest decyzja, którą podejmujemy w naszym umyśle. Decyzja uznania Boga, oddania Mu całego życia. I kiedy człowiek tą decyzję podejmie, Bóg dokona swego, tak, swojej przemiany. Przykra wiadomość. Bez takiej decyzji wszystkie twoje czyny są złe. Choćbyś się starał czynić jak najlepiej, bo co Bogu z tego, że postarasz się coś zrobić lepiej, skoro twoje najgłębsze pragnienia biegną w przeciwnym kierunku? Kolejna rewolucja? A jednak życie odwrócone o 180 stopni, tak? Sam tego doświadczyłem, więc mogę o tym mówić. Moje nawrócenie do Chrystusa. Mocno walczyłem, chociaż wydawało mi się, że tam jestem dosyć dobry, z dobrej rodziny i tak dalej, ale Bóg pokazał mi, że w głębi mojego serca i tak pędzę w stronę przeciwną. I kiedy w końcu nawróciłem się, naprawdę poddałem swoje ja Bogu, zaprosiłem Go na pierwsze miejsce, On zaraz wykonał swoją robotę, przyłożył elektrody, to znaczy powiedział do mojego ducha: żyj. I wtedy wszystko się zmieniło o 180 stopni. Pojawiła się w moim sercu zupełnie inna motywacja. Dostałem, co dostałem? Kartę bankomatową Dziecka Bożego. Oczywiście w przenośni. Wszystkie najwspanialsze obietnice były już dla mnie na każdą życiową okazję naprawdę o 180 stopni. Słuchajcie, z mojej winy cały ten wykład zastanawiacie się, co z tej historii na Węgrzech było prawdziwe i nie możecie się skupić na wykładzie. Z ciekawości. Rzeczywiście byłem w takim miejscu na Węgrzech kilka razy, sto kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu, pustkowie, szlaban, kamery, szwajcarska i węgierska flaga, alpejski dom, stajnie. Byłem tam na spotkaniu, kilka razy, na spotkaniu ludzi z różnych części świata, w których w sercach Bóg zaszczepił pragnienie czynienia Chrystusa znanym, którzy chcieli to swoje doświadczenie nawrócenia i to swoje doświadczenie ożywienia ducha udostępnić innym. Było tam wielu ludzi z różnych punktów świata. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, wiele można było się nauczyć. Nawet zapamiętałem pewną bezcenną zasadę, a było to już ponad 20 lat temu, która wywróciła moje myślenie o 180 stopni. Od jednego z misjonarzy usłyszałem coś takiego: jeżeli naprawdę troszczysz się o ludzi, powinieneś skupić się na tym, ilu z nich jeszcze nie miało okazji usłyszeć o Chrystusie, a nie być zadowolonym z siebie, ilu już usłyszało. To wywróciło moje myślenie o 180 stopni i wiele takich innych myśli tam padało. Nie przywiozłem więc stamtąd karty bankomatowej, ale przywiozłem dużo więcej, wiele obserwacji z nadzieją, że my podobnych rzeczy doświadczymy tutaj. Czyli z tymi Węgrami to jednak zdarzyło się naprawdę, tak? Wam też życzę wielu przygód podczas tych wakacji, przygód, w których Chrystus was poprowadzi, no i żeby to najważniejsze, tak, mogło w nas rosnąć. Dziękuję.